Dzień dobry Państwu, z tej strony gości Witt Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy patronują kanałowi podcast Interpretacje w serwisie Patronite, którzy stawiają jego autorowi symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee 2 oraz którzy bezpośrednio wspierają kanał w serwisie YouTube. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują, zwłaszcza tym, którzy włączają dzwoneczek, którzy komentują, polubiają i podbijają moje audycje, a także podają je dalej. Prezydent Ukrainy, Włodzimierz Zełenski, tak skomentował wykluczenie go z grona kawalerów i dam orderu Orła Białego. Jeśli uważa się, że ten szczególny symbol może pozostać u Katarzyny II, Benita Mussoliniego i Gerharda Schrödera, to my na Ukrainie nie będziemy z tym dyskutować. I odesłał odznakę przynależności do tego grona. Przedstawiona tu argumentacja, że odbiera się Zełenskiemu, a zostawia Katarzynie, a zwłaszcza Mussoliniemu, pojawia się także w polskim, a przynajmniej publikującym posty w języku polskim komentariacie. Wynika ona jednak z całkowitego niezrozumienia, czym jest order, a w szczególności order Orła Białego. Otóż od czasów rzymskich, a pewnie i od czasów łowców zbieraczy paleolitycznych, wyróżnia się osoby dokonujące ponadnormatywnych wyczynów dla dobra wspólnoty. Stąd pojawiły się różne naszyjniki z pazurów niedźwiedzi, skóry panter, orle pióra, skalpy wrogich wojowników przytoczone do pasa, korony, falery, czyli metalowe krążki, pierwowzór rozmaitych dzisiejszych odznak, emblematów, dekoracji, badży, krzyży, gwiazd, medali, wpinanych lub noszonych na ozdobnej tasiemce. Tymczasem order ma z nimi tyle wspólnego, że te rozmaite znaczki zaświadczają przynależność do orderu. Order nie jest bowiem żadnym typem badża, ale zastosowaniem abstrakcyjnego łacińskiego wyrazu ordo, podstawowe znaczenie porządek, ale także dziesiątki innych znaczeń. Wśród tych dziesiątków znaczeń słowa ordo w średniowieczu pojawiło się regula ipsa vel observatia monachica, czyli reguła monastyczna, wedle której prowadzi swe zasady wspólnota mnichów. W języku polskim w tym przypadku oddano ordo jako zakon, czyli ogólnosłowiańskim słowem, doskonale znanym także naszym wschodnim sąsiadom, gdzie istnieje instytucja wor w zakonie. W średniowieczu język łaciński zaczął się jednak różnicować. I tak accusativus singularis, czyli biernik liczby pojedynczej, ordinem, utworzył w starofrancuskie orden, ordre. I wtedy to właśnie w okresie dominacji kulturowej języka starofrancuskiego powstały pierwsze ordery, czyli zakony kawalerskie, a właściwie to kawaleryjskie, co my z niemieckiego nazywamy rycerskimi. Z czasem okazało się, że ordery te, jak joannici, templariusze czy krzyżacy, dysponują wieloma przewagami militarnymi, organizacyjnymi i finansowymi. Gorzej jednak jest ich lojalnością, która miała charakter wyraźnie korporacyjny, a nie feudalny. Smutnie doświadczeni brakiem tej lojalności orderów władcy, na przykład jałmużnicy zakonu krzyżackiego, czyli książęta i królowie polscy, zaczęli rozmyślać o powołaniu własnych orderów, czyli zakonów rycerskich, które byłyby związane z racją stanu ich państw i dynastii. Oczywiście takie dynastyczne ordery nie mogły oczekiwać od swych kawalerów ślubów zakonnych. Zresztą w ogóle późno-średniowieczna Europa stała się taka bardzo mało dewocyjna w porównaniu na przykład ze szczytem średniowiecza, czyli wiekiem XIII. Raczej wtedy panowały nastroje podobne jak u Boccaccia w Dekameronie. Zaczęły więc powstawać ordery rycerskie dla ludzi świeckich. Najbardziej znanym jest Order Złotego Runa, ustanowiony przez księcia Burgundii Filipa Dobrego, odziedziczony później przez jego następców, czyli dynastię Habsburgów. Kawalerem tego orderu został m.in. nasz król Zygmunt Stary, ponieważ w praktyce przyjęło się, że do orderu przyjmowano nie tylko zasłużonych i lojalnych ludzi z grona własnych poddanych, ale także władców sąsiednich krajów, aby ich zjednać i obłaskawić. Zygmunt Stary miał mamę Habsburżankę i był wówczas dość istotnym władcą w Europie, A decyzje, jakie podejmował, niejednokrotnie były decyzjami niekoniecznie właściwymi dla państwa, na którego stał czele, ale bardziej nieraz pomagały w jakiś sposób wesprzeć ród jego własnej mamy. Oczekiwano w oczywisty sposób w takich przypadkach rewanżu, czyli przyjęcia wielkiego mistrza orderu do orderu sąsiada jako kawalera. Tu jednak Polska długo nie mogła się zrewanżować za grzeczności wyświadczane naszym władcom, gdyż nie miała własnego orderu. Król Władysław IV utworzył nawet Order Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w roku 1634, ale jedni magnaci odmówili przyjęcia odznaczenia. To stanie się takie działanie, zresztą później też plagą w czasach III Rzeczypospolitej, a inni zablokowali całą sprawę na Sejmie. Także w roku 1638 król zrezygnował z powołania własnego orderu. W związku z tym pierwszy order w Polsce powołał do życia książę elektor Saksonii i król Polski August II Mocny 1 listopada roku 1705. Miało to miejsce w warunkach wojny domowej w Rzeczypospolitej, gdyż już w roku 1704 Konfederacja Warszawska detronizowała króla Augusta i niebawem elektorzy pod dyskretną kontrolą króla Szwecji Karola XII wybrali królem Polski Stanisława Leszczyńskiego. Pod koniec roku 1705 król August osiągnął nawet pewne sukcesy w tej wojnie domowej i tworząc Order Orła Białego chciał silniej ze sobą związać wewnętrznych i zewnętrznych sojuszników. Oznaka przynależności do orderu była początkowo owalnym medalem z napisem Profide Rege et Lege – za wiarę, króla i prawo. Pierwszymi kawalerami orderu Augusta Mocnego zostali czterej magnaci Rzeczypospolitej – Hieronim Augustyn Lubomirski, Grzegorz Antoni Ogiński, Karol Stanisław Radziwiłł i Ludwik Konstanty Pociej oraz czterech rosyjskich generałów – Aleksander Mieszykow, Anikita Riepnin, Georg Benedikt Freiherr von Ogilvy, baron Ogilvy de Murtau oraz Iwan Mazepa. W związku z wydarzeniami, jakie nastąpiły później w historii Polski, nie ma ciągłości między tym pierwszym orderem Orła Białego, ustanowionym przez króla Augusta, a orderem dzisiejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Otóż ten pierwszy order uległ rozwiązaniu wraz z abdykacją jego ostatniego, trzeciego wielkiego mistrza, Stanisława Augusta Poniatowskiego, dnia 25 listopada roku 1795. Król Stanisław August abdykował na rzecz Rosji, która stawała się depozytariuszem korony polskiej. Jednak ani Rosja, ani pozostali zaborcy, czyli Prusy oraz pewien skomplikowany byt państwowy, który dla wygody nazywamy Austrią, nie byli zainteresowani kontynuowaniem w jakikolwiek sposób jakichkolwiek tradycji państwowej Rzeczypospolitej. Możemy zatem powiedzieć, że Order Orła Białego, wersja 1.0, został zlikwidowany w roku 1795 po 94 latach istnienia. Na powołanie nowej wersji 2.0 nie trzeba było długo czekać. Sukcesy cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte w wojnie z Prusami doprowadziły do utworzenia w roku 1807 Księstwa Warszawskiego, którego nie nazwano Królestwem Polskim, gdyż car Aleksander nie chciał oddać praw Rosji do tej właśnie nazwy. Jednak głową tego nowego państwa został zgodnie z postanowieniami Konstytucji 3 maja roku 1791, chociaż konstytucja ta była już unieważniona przez Sejm Grodzieński roku 1793, a więc w jaki sposób zgodnie bardziej z duchem niż literą prawa, władcą tego nowego państwa został przedstawiciel dynastii Wettinów, tak jak chciała konstytucja 3 maja, Fryderyk August, król Saksonii. Artykuł 5 tej konstytucji Księstwa Warszawskiego z dnia 22 lipca roku 1807 stanowił: Korona książęca warszawska jest dziedziczną w osobie króla Saskiego, jego potomka, dziedziców i następców podług porządku następstwa ustanowionego w domu saskim. Natomiast artykuł numer 85 tej konstytucji stanowił: ordery cywilne i wojskowe, będące dawniej w Polsce, utrzymują się, a król jest naczelnikiem tych orderów. Problem w tym, że Fryderyk August był uczest królem, ale tylko Saksonii, a nie Polski. Królem Polski zostanie Fryderyk August dopiero w czerwcu roku 1812, przystępując do Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego w przeddzień wyprawy Napoleona na Moskwę. Order Orła Białego Fryderyk August przyznawał już jednak w roku 1807. Jako pierwsi otrzymali je Józef Wybicki, autor hymnu Mazurek Dąbrowskiego, oraz generalny intendent Prus i Austrii z ramienia cesarza Napoleona Pierre Antoine Noël Bruno hrabia Dory. A zatem możemy ten nowy order nazwać Orderem Orła Białego wersja 2.0. Klęska Wielkiej Armii Napoleona sprawiła, że w roku 1813 Księstwo Warszawskie znalazło się pod rosyjską okupacją, a Fryderyk August w pruskim więzieniu w Berlinie. Debatujący nad losami postnapoleońskiej Europy, Kongres Wiedeński postanowił na osobiste życzenie cara Aleksandra, depozytariusza Korony Polskiej, powołać do życia Królestwo Polskie, ale takie nieduże, na ziemiach dawnego Księstwa Warszawskiego, pomniejszonych jeszcze o tak zwaną pruską Polskę, czyli Wielkie Księstwo Poznańskie, tego wielkim księciem zostawał król Prus, oraz Rzeczpospolitą Krakowską. 3 maja, data niewybrana bez powodu, roku 1815 Rosja podpisała dwie bilateralne umowy z Prusami i Austrią. Tutaj już ten trudny do określenia byt państwowy, który dokonywał rozbiorów Polski w czasach napoleońskich, przeobraził się regularne Cesarstwo Austrii. A zatem podpisała umowy o likwidacji Księstwa Warszawskiego. Artykuł 5 stanowił: Księstwo Warszawskie z wyłączeniem części, którymi w inny sposób na mocy powyższych artykułów rozporządzono, połączone jest z Cesarstwem Rosyjskim. Połączone zaś z nim będzie nieodzownie przez swoją konstytucję i posiadane przez najjaśniejszego cesarza Wszechrosji, jego dziedziców i następców. Jego cesarska mość zachowuje sobie prawo nadać temu państwu, mającemu używać oddzielnej administracji, jakie uzna za przyzwoite prawa wewnętrzne. W ten sposób pod panowaniem cara Aleksandra powstało państwo odrębne od Rosji. Złączono jednak z Rosją Unią Personalną i przez Rosję kontrolowane. Królestwo Polskie było państwem sukcesyjnym Księstwa Warszawskiego. Zachowało order Orła Białego. Wielkim mistrzem był teraz król Polski Aleksander II. W Rosji car Aleksander I. A wśród pierwszych kawalerów znaleźli się m.in. książę Adam Czartoryski, Jan Henryk Dąbrowski, to ten, którym poświęcony jest Mazurek Dąbrowskiego, oraz wielki książę Konstanty Pawłowicz, brat króla Aleksandra I, a zarazem naczelnik główny dowodzący wojska polskiego. Kiedy w listopadzie 1830 roku doszło do buntu podchorążych, co 20 stycznia roku 1831 Sejm Królestwa uznał za powstanie narodowe i 25 stycznia podjął uchwałę o detronizacji króla Mikołaja I, ten nie uznał tej decyzji i doprowadził do wygranej Rosji w wojnie z Polską. W ramach represji popowstaniowych de facto zlikwidowano odrębność Królestwa Polskiego, w którym zaprowadzono trwający 23 lata stan wojenny, zakończony dopiero po wojnie krymskiej w roku 1856. De jure Mikołaj I dalej posługiwał się tytułem króla polskiego i zarazem był zatem wielkim mistrzem orderu Orła Białego. A zatem jako wielki mistrz miał prawo i dokonał przeobrażeń tego orderu, mylicie, zmienił go w imperatorski i carski Ordien Białego Orła. A zatem order Orła Białego został zaliczony do orderów Imperium Rosyjskiego, podobnie jak i inny polski order świętego Stanisława. W 1831 roku do orderu zostali włączeni jako pierwsi książę warszawski, feldmarszałek Iwan Paskiewicz Erywański, zarazem namiestnik Królestwa Polskiego, oraz generał Iwan de Witt, a właściwie to Jan de Witte, urodzony w Kamieńcu Podolskim jako syn polskiego komendanta tej twierdzy, Józefa de Witte, pochodzącego z Niderlandów, oraz Piotr Palen. Do rosyjskiego orderu Orła Białego przyjmowano kawalerów aż do rewolucji roku 1917. Na emigracji w 1922 roku swoje pretensje do dziedzictwa imperatorskiego zgłosił wielki książę Cyryl, kuzyn Mikołaja II. Od roku 1992 pretendentką do tronu carskiego jest Maria Romanowa, która w 2009 roku, a więc po niemal 90-letniej przerwie, nagrodziła orderem Orła Białego dwóch kawalerów: grafa Dmitra Wójcza, przywódcę rosyjskich monarchistów w Australii, oraz Stanisława Dumina, historyka, członka Rady Heraldycznej przy prezydencie Federacji Rosyjskiej. Ten właśnie Dumin wydał ekspercką opinię, że ten wznowiony w 2009 roku order Orła Białego jest legalny. Ten rosyjski order Orła Białego jest de jure kontynuacją polskiego orderu wersji 2.0 ustanowionego w roku 1807 jeszcze w Księstwie Warszawskim. Jednak de facto z Polską nie ma nic wspólnego, stąd można go nazwać wersją 2.1 Russo. Kolejną, trzecią polską wersję orderu Orła Białego ustanowiło nowe państwo polskie, powołane dnia 7 listopada 1918 roku przez rząd Ignacego Daszyńskiego, państwo o nazwie Republika Polska. Królestwo Polskie, powołane do życia na Kongresie Wiedeńskim w roku 1815, pozbawione przez Rosjan jakiejkolwiek odrębności w roku 1874 i przemienione w kraj nadwiślański, zostało jednak odnowione podczas I wojny światowej, gdy walczący ze sobą zaborcy zabiegali o przychylność Polaków. Jednak Królestwo Polskie zakończyło swe istnienie 14 listopada roku 1918, gdy jego Rada Regencyjna podała się do dymisji, uznając za naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. I ustawą z dnia 4 lutego 1921 o ustanowieniu orderu Orła Białego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał do życia wersję 3.0 tego orderu. Wielkimi mistrzami był najpierw naczelnik państwa Józef Piłsudski, a potem kolejni prezydenci. Ta pierwsza republikańska wersja orderu Orła Białego z okresu międzywojennego z nową dewizą „Za ojczyznę i naród” była już w większym stopniu odznaką dla zasłużonych niż powołaniem do zakonu przez tworzącego order władcę, zwłaszcza że mamy do czynienia już z republikańskimi urzędnikami, a nie z władcami. A zakon może lepiej w tych warunkach można by nazwać klubem wyróżnionych. W roku 1934 przyjęto po raz pierwszy i nagrodzono możliwość nagrodzenia orderem pośmiertnie. Otrzymał go Bronisław Pieracki, zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów. Stało się to co prawda wnet po śmierci, dosłownie 2 dni po, jednak sama idea przyjmowania zmarłych do zakonu, a tym pierwotnie były ordery, w minionych wiekach wydawałaby się całkowitym absurdem. Po klęsce wrześniowej roku 1939 orderem nagradzał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i otrzymało go pośmiertnie 4 polskich polityków, także bezpośrednio po swojej śmierci. Ostatnim nagrodzonym tym orderem był kardynał Władysław Rubin 30 września roku 1990, a ostatni prezydent Ryszard Kaczorowski 20 grudnia roku 1990 zakończył działanie swojego urzędu oraz rządu na emigracji i 4 dni później przekazał na Zamku Królewskim w Warszawie insygnia prezydenckie II Rzeczypospolitej, wśród nich insygnia Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski, wybranemu w wyborach powszechnych prezydentowi Lechowi Wałęsie. Jednak III Rzeczpospolita nie zdecydowała się na kontynuację orderu międzywojennego w oparciu o uchwałę Sejmu z roku 1921, lecz powołała kolejną, już 4. wersję orderu. Ten order został powołany do życia 23 grudnia roku 1992 ustawą z dnia 16 października tegoż roku o orderach i odznaczeniach. Wielkim mistrzem został ówczesny prezydent Lech Wałęsa, a pierwszymi wyróżnionymi byli Jan Paweł II i król Szwecji Karol XVI Gustaw. Ta czwarta wersja orderu jest już właściwie medalem zasługi. Uhonorowano nim 80 osób pośmiertnie, co jak już mówiłem jest absurdem z punktu widzenia pierwotnej genezy orderów jako zakonu skupionego wokół władcy czy dynastii. Oczywiście można to rozumieć jako uhonorowywanie ludzi, których zasługi w czasach Polski Ludowej były pomniejszane, niedostrzegane lub wręcz negowane. Jednak od tego powinny być odznaczenia państwowe, a nie order. Ideą orderu jest bowiem gromadzić wokół władcy, dynastii czy państwa ludzi mogących w przyszłości, już po włączeniu w skład członków orderu, przysłużyć się temu władcy, dynastii czy państwu lojalnością czy różnego rodzaju przysługami, życzliwym stanowiskiem. Lojalności wymaga się od własnych poddanych czy obywateli. Życzliwości od włączanych do orderu przedstawicieli innych państw. I taką życzliwością wobec Polski wykazał się m.in. wspomniany przez prezydenta Zełenskiego dyktator Benito Mussolini. Ocenę jego postaci pozostawmy Włochom. To Włochy zostały przez niego wciągnięte w bezsensowną z punktu widzenia włoskiej racji stanu wojnę i to Włochy zostały sprowadzone do roli marionetki hitlerowskich Niemiec. Natomiast wobec Polski ten dyktator zachował życzliwość i to także w tych dniach, gdy Polska była pokonana i bezradna i niczym nie mogła się za tę życzliwość odpłacić. W roku 1939 włoska dyplomacja do ostatniej chwili starała się odwieść Niemcy od ataku na Polskę. Już po klęsce wrześniowej dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy przedostawało się przez teren Italii do tworzącej się polskiej armii we Francji. A w lutym roku 1940 dzięki osobistemu zaangażowaniu Mussoliniego Niemcy zwolnili z obozów koncentracyjnych ponad 100 profesorów krakowskich aresztowanych w ramach Sonderaktion Krakow. Oczywiście zbrodnie popełniane przez reżim Mussoliniego podczas wojny w Libii, Abisynii czy Jugosławii oraz w ostatnich latach II wojny światowej, gdy był on przywódcą marionetkowej Włoskiej Republiki Socjalnej stolicą w Salo, czynią z niego zdecydowanie negatywnego bohatera. Jednak jeśli ktokolwiek miał prawo usuwać go z grona kawalerów Orderu Orła Białego, był to wielki mistrz i kapituła Orderu wersji 3.0, która zakończyła swoją działalność w roku 1990 i przeszła do historii. Dokładnie to samo dotyczy uznania za damę Orderu Orła Białego carycy Katarzyny II. Dokonał tego ówczesny wielki mistrz Stanisław August Poniatowski. I tamten pierwszy order, wersja 1.0, zakończyła swoją działalność już w roku 1795. W związku z tym przeprowadzanie w naszych czasach rewizji historycznych zasług wedle tego, jak my dzisiaj rozumiemy moralność i rację stanu, byłoby szyderstwem z historii i przejawem jakiejś piramidalnej głupoty. I caryca Katarzyna, i duce Benito Mussolini od dawna już nie żyją. I jakiekolwiek procesy i procedury można wytaczać tylko w ramach publicystyki historycznej. Gremia, które uznawały ich kiedyś za godnych orderu Orła Białego, już nie istnieją. I równie dobrze moglibyśmy na przykład zdetronizować wstecz carycę Katarzynę za zamach stanu i uwięzienie, a następnie zamordowanie za pomocą ataku kolki hemoroidalnej własnego męża i prawowitego cesarza Piotra III w roku 1762. Albo moglibyśmy zanegować nominację króla Wiktora Emanuela III dla Mussoliniego na premiera Włoch i uznać, że premierem jest dalej, po roku 1922, Luigi Facta. Właściwie obecna kapituła mogłaby rozważyć jedynie usunięcie z grona kawalerów Orderu Orła Białego Gerharda Schrödera, który otrzymał ten zaszczyt w roku 2002. Tylko ta postać wchodzi w jej kompetencje, gdyż otrzymała order Orła Białego, wersja 4.0, ustanowiony w roku 1992 przez wielkiego mistrza Lecha Wałęsę. Dlatego też oczekiwania, że państwo polskie, reprezentowane przez wielkiego mistrza orderu Orła Białego, wersji 4.0, Karola Nawrockiego i kapitułem orderu, pogrąży się w lustrowaniu kawalerów i dam orderu poprzednich wersji co do ich moralności i historycznych zasług dokonywanych ponad 200 czy 80 lat temu, jest oczekiwaniem od państwa polskiego groteskowo śmiesznego zachowania. Natomiast zupełnie czym innym jest wyrzucenie z klubu kawalerów i dam orderu czynnego obecnie polityka obcego państwa, którego aktualne działania nakazują wątpić, czy w ogóle powinien on kiedykolwiek w gronie tych dam i kawalerów się znaleźć. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too.